Witam Was na kolejnej lekcji z tego, co
działo się wśród apostołów i pierwszych chrześcijan, czyli z dziejów apostolskich, albo jak inne tłumaczenia tytułu księgi, z dokonań apostołów. Czyli zobaczcie, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, co się u nich działo, bo dzieje, no to wiecie, za górami, za lasami coś tam się wydarzyło. Tu chodzi o skutek, o owoc. Pamiętacie, jak studiowaliśmy różne teksty, gdzie pojawiało się słowo dojrzałość chrześcijańska? To słowo zostało zbudowane od słowa cel, czyli dojrzały to taki, który wypełnił cel, czyli inaczej przyniósł owoc. Dlatego ta księga to dokonania, czyli co udało się zrealizować apostołom. Mamy wgląd w życie pierwszego kościoła. Nie wszystko, co tam zobaczymy, jest bezpośrednio do zastosowania w naszych czasach. Niektóre rzeczy są unikatowe, tylko raz w historii albo dwa się pojawiły i już później nigdy więcej. Także czytając Dzieje Apostolskie, trzeba o tym pamiętać. Zaczęliśmy wczoraj sekcję dotyczącą pieniędzy. Mówiłem dość dużo o tym, jak pojawił się już z imienia i nazwiska człowiek, bo najpierw opisana jest sytuacja ogólna, że ze względu na ogromne potrzeby finansowe tamtego kościoła przyjechało dużo ludzi na święto, którzy mieli zaraz wrócić do domów, a wzięli i się nawrócili. Nie ma jeszcze Biblii. Oni wiedzą, że muszą być tu, gdzie jest źródło prawdy, czyli przy apostołach, bo oni każdego dnia nowe Boże objawienie przedstawiali temu wczesnemu kościołowi. Dlatego były tysiące ludzi, którzy nie mieli żadnego środka dochodu, żadnego utrzymania. Stąd chrześcijanie z Jerozolimy, a ich było stosunkowo nie tak dużo, byli, no można powiedzieć, pod presją ogromnego obciążenia finansowego. Widzieliśmy, że sprzedawali swoją ziemię, nawet domy, przynosili pieniądze ze sprzedaży, kładli u stóp apostołów, to jest 35 werset, wydawano każdemu, ile komu było potrzeba i pojawia się w 36 wersecie konkretny człowiek. Jego przykład jest pokazany, prawdopodobnie był to przykład, który zrobił duże wrażenie. Józef, zwany przez apostołów Barnabą, czyli Józef Barnaba, co się wykłada syn pocieszenia, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Czyli mamy pokazany sposób, jak ogólnie żył Kościół, a tutaj mamy jednego człowieka. Dzisiaj będziemy mieli małżeństwo, które chciało pójść w jego ślady, ale no, jak im wyszło, to za chwilę zobaczymy. Najpierw zwykle słowo zachęty od Was.
Jeszcze mamy dużo głosów odnośnie ostatniego zjazdu klubów Idź Pod Prąd. Janusz i Alicja Milewscy. Naszym zdaniem zjazd był bardzo prestiżowy. Goście zaproszeni do wygłoszenia wykładów zaserwowali jasny i rzeczowy przekaz. Dzięki takim przedsięwzięciom mamy możliwość zaprezentowania stanowiska wolnych Polaków środowiskom wolnościowym za granicą. Mówiąc po naszemu, nie było pitu-pitu, tylko same konkrety. A tak w ogóle to dziękujemy, że możemy uczestniczyć w tym dziejowym projekcie. Robicie wspaniałą robotę. Niech Bóg Wam dalej błogosławi.
Bardzo, bardzo dziękujemy za tę zachętę, za te słowa. Rzeczywiście już mam nadzieję, że po tych dwóch wykładach, mówię do tych, którzy nie mieli okazji być na zjeździe, ale mają okazję teraz poznać prelegentów i ich wykłady. Był wczoraj wykład czeskiego naszego gościa Andrzeja Kolarza, a dzisiaj mogliście zobaczyć człowieka, który w ramach redakcji Epoch Time zajmuje się Europą. Jest, można powiedzieć, redaktorem na Unię Europejską i mówił o tym, w jaki sposób komunizm powstał w Chinach i jak funkcjonuje. Ogólnie funkcjonuje dzięki kłamstwu i zdradzie. No, ten wykład jest taki, że tak powiem, niektórzy w komentarzach już widziałem, napisali mrożący krew w żyłach. Z kim tak naprawdę mamy do czynienia? No, Polacy starszej daty nie mają żadnej wątpliwości, że z mordercami, oszustami, przeróżnym takim moralnym dnem, jakie nas tutaj dotknęło w 1944, a część Polski to już wcześniej, w 1939, 17 września. Niektórzy to już w roku 20 zasmakowali. Także Polaków nie za bardzo trzeba uczyć, co to znaczy komunizm, szczególnie tych starszych, ale młode pokolenie, a już cała Europa Zachodnia czy Ameryka, No to kiepściutko, kiepściutko. Będziemy się jeszcze więcej tym kiedyś zajmować, ale to, co robi Zachód, to rzeczywiście jest, no, z punktu widzenia człowieka, który zna komunizm, czyli każdego Polaka starszej daty, no to to jest śmieszne. Oni myślą, że z komunistami można się dogadać, że można jakichś umów od nich oczekiwać, że oni je dotrzymają. Nie, nie, to nic z tego nie działa. To nawet każdy polski chłop, jak mu zaczęli mówić, że teraz będzie zielone światło, to wiecie, kto się nabrał, to już po nim, a ci, co uciekli, po lasach się pochowali, to się uratowali. Czy mamy jeszcze jakiś głos?
Monika Michta, zacząłem rozmawiać o zbawieniu z moim partnerem. Trzymajcie kciuki.
Będziemy się modlić, o tak powiem, bo z tym trzymaniem kciuków to tam ręce są potrzebne do innych rzeczy, trzeba coś robić, ale będziemy się modlić i będziemy wdzięczni za informacje o dalszym rozwoju wypadków. Tyle? To pomodlę się i przejdziemy do naszego małżeństwa. Ananiasz i Safira czekają, jeszcze żywi. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Tobie możemy ufać, że nasze życie jest w Twoim ręku, że nie musimy się obawiać o teraźniejszość, przyszłość. Nie musimy się obawiać o to, co będzie z nami po śmierci, bo Jezus już zapłacił całą karę za każdy nasz grzech z przeszłości i z przyszłości. Dziękujemy Ci, że teraz też jesteś z nami, że możemy poznawać Twoje Słowo, że Ty nam pomagasz je właściwie rozumieć. Prosimy Cię o tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, aby to, co poznają z Twojego Słowa, to, co zobaczą w Twoim Kościele, popchnęło ich do tego, by rozważyć to, jak bardzo ich kochasz, jak bardzo chcesz, żeby przyjęli od Ciebie zbawienie. Modlimy się w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Skończyliśmy na przykładzie Józefa zwanego Barnabą, który sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czy póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. No, cóż tu komentować? No, opis dramatyczny, sytuacja chrześcijanom, którzy czytają Biblię od lat, znana, ale za każdym razem, kiedy po raz kolejny czytamy ten fragment, no to wieje grozą. Wieje grozą. Zresztą zobaczcie, jaka była reakcja pierwszego kościoła. Dwukrotnie ta reakcja jest przedstawiona. Oczywiście na koniec w wersecie 11 i wielki strach ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. Czyli ta sprawa rozniosła się echem nie tylko po kościele, zapewne też po całej Jerozolimie. I wszystkich ogarnął strach. I zobaczcie, że w 5 wersecie mamy jeszcze raz to powtórzone. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Tu są za pomocą takiego kwantyfikatora wszyscy, a w 11 wersecie rozdzielone są te dwie grupy. Nie? Kościół i wszyscy inni, którzy to słyszeli. Nie? Czyli to, że my dzisiaj też tak no, z jakąś taką obawą, nieswojo dosyć czujemy się, kiedy czytamy o tak strasznych wydarzeniach, że zobaczcie, w ciągu 3 godzin umiera mąż, a za chwilę, za 3 godziny umiera też żona. I to jeszcze, że tak powiem, w tej atmosferze kłamstwa. No, taką najważniejszą lekcją, myślę, z tego fragmentu jest to, co apostoł Piotr mówi w 4 wersecie. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Oczywiście on kłamał Kościół. On kłamał ludzi w Kościele. Ale w tym momencie to kłamstwo nie jest tylko przeciwko ludziom. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Jeśli zobaczymy w następnych rozdziałach apostoła Pawła, który prześladuje Kościół, czyli przecież ludzi, to kiedy Jezus z nim rozmawia pod Damaszkiem, apostoł późniejszy, wtedy jeszcze Saul, wróg Jezusa, Saul pyta, kim jesteś, Panie? A on mówi, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Zobaczcie, prześladowanie Kościoła Jezusa Chrystusa było prześladowaniem Jezusa. Tu kłamstwo Kościołowi Jezusa Chrystusa było kłamstwem Bogu. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Warto sobie to zapamiętać, żeby sobie nie pogrywać. Nikt do Kościoła nikogo nie zmusza. No przecież no, można, że tak powiem, sympatyzować z Kościołem, można chodzić naokoło, nie? Można tam w jakiś sposób słuchać, poznawać, czytać książki, ale nie musowo się przyłączać do Kościoła, nie? Ale jeśli już ktoś się przyłączy do Kościoła, to jest poważna sprawa. To, co robisz ludziom w Kościele, czy mówię o tych, którzy są wrogami zewnętrznymi, tak jak do pewnego czasu apostoł Paweł, nie? To nie jest zwykła grupa ludzi. To są ambasadorzy Jezusa Chrystusa, uczniowie Jezusa Chrystusa. Nie mówię oczywiście o Kościele katolickim, nie mówię o hierarchach tam przeróżnych, ale ci, którzy swoje życie oddali Jezusowi Chrystusowi, którzy przez Niego zostali zbawieni, czyli uratowani, którzy narodzili się na nowo, należą do Boga i są ambasadorami Jezusa w tym świecie. Kto ich prześladuje, prześladuje samego Jezusa Chrystusa, czego dowodem jest życiorys apostoła Pawła i jego rozmowa z Jezusem. Tu widzimy z kolei szkaradne, obłudne, kłamliwe zachowanie członków Kościoła w stosunku do reszty Kościoła. I zobaczcie, podsumowanie jest to samo. Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Może poproszę was o jakieś pytania, myśli, żeby nie było, że tylko ja tu się wymądrzam. Także tekst jest dosyć taki, jak to się mówi, ludzki, łatwo zrozumieć. Tu jakichś teologicznych zakrętów nie ma. Łatwo każdy może sobie wyobrazić tę sytuację. Stąd jeśli macie jakieś swoje myśli, pytania, jakieś może odkrycia, coś wam szczególnie no, tak uderzyło, no to bardzo proszę o wymianę myśli. Możemy się kontaktować przez mail, czat, inne komunikatory, także bardzo proszę. Ja mogę gadać, nie? To tam.
Proszę. Tu takie To już z obserwacji. Jedna jest taka, że Ananiasz nie dostał no, szansy, to powiedzmy, jak położył te pieniądze, natomiast żona jak przyszła, no to jeszcze Piotr dał jej tą szansę, bo ją zapytał, czy rzeczywiście to są wszystkie pieniądze. No i to tak można zrozumieć, że no mąż, głowa rodziny, no to tutaj Ananiasz nie dostał tej szansy, a no żona mogła jeszcze tak i za mężem, no nawet w grzech, słuchać jego, być posłuszna, no to jeszcze tą szansę dostała. To jedna obserwacja. A druga, że no tutaj w trzecim Piotr jakby naprzemiennie używa Ducha Świętego i Boga, bo raz mówi w trzecim, że okłamałeś Ducha Świętego, a potem mówi w czwartym, że Boga. No znowu tam w kolejnym, chyba w dziewiątym mówi Ducha Pańskiego, więc jakby Boga, Ducha Świętego używa naprzemiennie, więc jak ktoś ma problemy z tym, kim jest Duch Święty, to niech to sobie jeszcze raz przeczyta. Dzięki.
Tak, rzeczywiście ten fragment można używać w dyskusji ze świadkami Jehowy, którzy twierdzą, że Duch Święty nie jest Bogiem, jest jakimś tam mocą Bożą i tak dalej. Na pewno nie jest osobą i nie jest Bogiem. No to tu zobaczcie, że wymiennie rzeczywiście słuszna uwaga. Pojawia się Duch Pański, Duch Święty, Bóg. Także to ta, można powiedzieć, wersja teologiczna tego tekstu. Rzeczywiście żona tu została potraktowana bardziej ulgowo. Miała szansę. Choć wzięła udział w tym spisku, choć zgodziła się i tak dalej, no to mogła się jeszcze wycofać. Ósmy werset. Widać, że miewam podobne sytuacje z rzadka tam w swojej tej drodze pastorskiej, że wystarczy odrobinę pomyśleć, że przecież jeśli Piotr pyta ją, słuchaj, czy za tyle i tyle sprzedaliście ziemię, nie? To odrobina intelektu na co by wskazywała? Że coś wie, że coś jest nie tak, nie? Że sprawa się rypła. I inteligentny człowiek tu by zaczął, no nie wiem, nie do końca, coś tego. A zobaczcie, ona idzie w zaparte. Ona idzie w zaparte, tak, za taką. I kto mi udowodni? No to nikt nie będzie udowadniał. Tu są ci, którzy właśnie wracają. Nie? Zadziwia upór, nie? To znaczy taka jakaś no perfidia tej gry. Co ona sobie myślała? Nie? Na co liczyła? Nie? Zobaczcie, jak jeszcze ta sytuacja jest no taka, jakby to powiedzieć, że stracili życie w ramach swej strasznej głupoty. Bo apostoł Piotr im tłumaczy, czy póki ją miałeś, nie była twoja, przecież nie musiałeś sprzedawać tej ziemi. A kiedy już sprzedałeś, to mogłeś se zostawić pół, czy ćwierć, czy 90%, nie wiem. Mogłeś przynieść, oto tyle przynoszę tam część ze spłaty. Nikt by ci złego słowa nie powiedział. Po co było udawać? To jest pytanie. Jak myślicie? Dlaczego oni poszli w takie udawanie? Przecież nie musieli. Macie jakieś pomysły?
Słychać mnie? W trzecim wersecie, że szatan, znaczy jej serca były zaciemnione, a my, znaczy, Boga nie można oszukać, bo On widzi nasze serca też. Myśleli, że mi się to uda, że za to przejdzie. Oczywiście mogli powiedzieć wszystko, ale tego nie zrobili, chcieli na swój sposób.
Tak, na pewno widzimy, że to kłamstwo, któremu człowiek ulega najpierw w swoim sercu, ono nie jest neutralne. Pamiętacie, zdaje się, przy studiowaniu listu do Galacjan o tymśmy mówili, że to nie jest moje myślenie. Nie pamiętam, czy Galacjan to Filipian, może ktoś z was to przypomni, że jeśli w moim umyśle pojawia się taka myśl, że muszę to zrobić i jest to grzeszna rzecz, muszę to mieć, muszę to przeżyć, co tam jeszcze innego, to nie jest to tak naprawdę moja myśl. To jest słamać, a apostoł Piotr tak samo, że tak powiem, diagnozuje. To kłamstwo pochodzi od diabła, a wyście się mu dali omotać, że to będzie dla was dobre, że to będzie dla was potrzebne. Ale teraz spróbujmy sobie pomyśleć, jakiego argumentu użył diabeł, nie? Jak się rozegrało to kuszenie, bo tu nie widzimy. Tu widzimy tylko okoliczności, mamy fakty. Tu jest ten Józef zwany Barnabą i tu są oni i tu już mamy kłamstwo szatana, któremu oni ulegli. Jak byście spróbowali ten dialog diabła z tymi ludźmi i ich między sobą opisać? Czyli jak do tego doszło? Jakie kłamstwa, bo tutaj jest tylko to stwierdzenie, nie, że apostoła Piotra, czym to omotał szatan, on sam się dziwi. Widać, że to dla apostoła jest też, no ludzie, jak tak można robić? Nie? Że to tak głupie to kłamstwo, tak niepotrzebne, a jednak poszli w to i stracili życie, nie? Jak myślicie, jak to wyglądało? Dlaczego oni podjęli taką intrygę? Czego się spodziewali? Ma ktoś jakiś pomysł?
Jest głos z czatu.
Z czatu mam. No dobra, to może najpierw nasz przyjaciel.
No, pierwsze skojarzenie, no to co Biblia wielokrotnie porusza, czyli pieniądze. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. To pierwsze skojarzenie. A jeszcze jedna taka myśl mi się przypomniała, że ich Bóg tak zgromił śmiercią, to jak król Dawid w pierwszej księdze Kronik przenosił Arkę Przymierza i nie w sposób taki, jaki Pan Bóg nakazał. Tam ktoś z tego wozu dotknął i od razu został porażony też śmiercią. To też takie skojarzenie, że właśnie Kościół jest żywą obecnością Boga w tych czasach po prostu. Tak jak wtedy Arka Przymierza była skrzynią świadectwa, taką żywą obecnością Boga, a tak teraz Kościół. I też to było również karane śmiercią. Takie połączenie spójności Biblii też. To jednak Bóg, Jezus i Kościół jest w tym momencie żywą obecnością Boga Jahwe. Dzięki.
Tam, co ten przykład, który podałeś, dotyczył sytuacji, kiedy Bóg nakazał pewien sposób obchodzenia się z Arką, ale dygnęło ją na dołku, jak jechała na wozie i ten człowiek, który stał najbliżej, bał się, że spadnie. Nie miał prawa jej dotykać, ale w swojej gorliwości poleciał, żeby tylko nie spadła. Dotknął jej i na miejscu zginął. To pokazuje, że jeśli Bóg powiedział nie wolno, to nie wolno. To nie jest żart, że ja mogę swoim, wiecie, rozumem złamać ten... On miał dobrą wolę, w tym sensie, że chciał pomóc, ale Bóg zakazał. A on mimo wszystko to zrobił. Zapłacił za to życiem. Tu sytuacja jest dużo gorsza, nie? Bo tu oni przecież no, uknuli to kłamstwo nie w impulsie, nie? Bo tamten człowiek zadziałał, on miał kilka sekund, może nawet pół sekundy na reakcję, nie? A ci widać, że rozmawiali ze sobą w domu, ustalili i tak dalej. Także sytuacja jest dużo gorsza tutaj. Mhm. Tu widzę, że Krzysiek chce coś jeszcze powiedzieć.
Ja tak
proszę.
Myślę, że oni chcieli takim śladem innych braci i sióstr pójść, że inni sprzedawali, dawali, kładli u stóp apostołów i oni też tak chcieli taki splendor ludzki osiągnąć, ale też chcieli zatrzymać. To tak no, z tym
i
ciasteczkiem,
tak,
to tak mi się nie podoba, to, ale tak chcieli zjeść tak, i mieć.
Zjeść ciastko i mieć ciastko.
I tak, żeby i tu było dobrze, i tu było dobrze, a to tak nie. Albo tu jest dobrze, albo nie jest dobrze. No to tak.
Dzięki. Głos z czatu. Jeszcze poproszę.
Chcieli pokazać się od dobrej strony zewnętrznie, a wewnętrznie nie mieli szczerych zamiarów.
Tak, tak. No. Dlatego właśnie zwróciłem uwagę na kontekst, czyli jaka sytuacja jest opisana wcześniej, że wielu ludzi tu mamy 34 werset, że ci, którzy posiadali ziemię, albo z 4 rozdziału jeszcze, albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I potem jest przykład Józefa, którego już czytałem, o którym już czytałem. Prawdopodobnie jeśli on tutaj jest wymieniony z nazwiska i oni z nazwiska, to te wydarzenia są koło siebie, nie? I zapewne tak domniemuję, że to była jakaś duża majętność, że tak wszystkich, wow, tyle dał, nie? Zadziwiło. No i w tym momencie oni, kierowani pewną rywalizacją, zazdrością, tak jak tu mówiliście, stwierdzili, no to i my, bo my też przecież mamy, no ludzie wiedzą, ile mamy tego tam pola i tak dalej, no to, to pewnie by wypadało. Zobaczcie, oni ulegli myśleniu, wypadałoby to zrobić. Czyli komu oni się chcieli przypodobać w pierwszym tym rzucie? Ludziom. Nie? Pierwszy, jak gdyby, tak sobie wyobrażam, tu tego nie ma, ale wyobrażam sobie, znając siebie i ludzi, nie? Jak to się rozegrało? Oni powiedzieli, ty, zobacz, wypadałoby, żebyśmy i my tak zrobili. Gdzieś wieczorem przy kolacji zaczęli ze sobą tak rozmawiać. No rzeczywiście by wypadało, nie? Tylko zobaczcie, oni to nie zrobili z miłości do ludzi, nie zrobili tego z miłości do Boga, czy z chęci posłuszeństwa Bogu, czy z wdzięczności do Boga. Boże, Ty mnie zbawiłeś, to ja teraz dla Ciebie. Nic takiego. Oni chcieli mieć dobrą opinię w Kościele. Oni chcieli mieć w swojej społeczności dobrą opinię. To była kluczowa motywacja. Zapewne tu się zaczęło. Nie chodziło o Boga, nie chodziło o prawdziwe dobro braci, chodziło o opinię. A dalej nastąpiły już te kroki, które Piotr opisał. Czym to motał szatan serce twoje? Warto pamiętać, że Kościół to nie jest, tak jak powiedziałem, zabawa, to nie jest ludzka sprawa, to jest relacja z Bogiem. On widzi wszystko, On zna nasze myśli, nie tylko nasze czyny, ale zna nasze myśli. Zna nas, można powiedzieć, z tyłu i z przodu, i z każdej strony. To Dawid tak ładnie to opisał w psalmie 139. Jakiekolwiek kłamstwo pod publiczkę w Kościele jest czystą głupotą. Wielu ludzi się na to porywa i do dziś. Oczywiście nie wszyscy są traktowani w ten sposób jak Ananiasz i Safira, ale przejdźmy na chwilę do listu do Koryntian pierwszego, gdzie no, niemoralne zachowania i udawanie, współzawodnictwo, obłuda były na porządku dziennym. Tam w 11 rozdziale czytamy coś takiego. Dlatego tam chodziło o to, że oni udawali, że są w pełni posłuszni Jezusowi, uczestniczyli w pamiątce Wieczerzy Pańskiej, a w rzeczywistości grzeszyli. I apostoł przedstawia skutek tego. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Zasnęło oznacza umarło. Zobaczcie, że przypadek Ananiasza i Safiry nie jest odosobnionym. Tu oni, tak jak ta wielka szczodrość Józefa zwanego Barnabą, późniejszego Barnaby jest wymieniona z imienia i nazwiska, tak tutaj grzech Ananiasza i Safiry jest też wymieniony z imienia i nazwiska, ale to jest tylko przykład. Takich zachowań w Kościele było dużo i skutkiem była choroba, słabość, a nawet śmierć. A nawet śmierć. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie? Czy gdybyśmy sami siebie diagnozowali, nawracali się, porzucali grzech, wyznawali go, nie byłoby takiego problemu. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzani przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Bo tu zapewne wielu z was zadaje sobie pytanie, a co z ich zbawieniem, z Ananiaszem i Safirą? Czy poszli do nieba, inaczej mówiąc? No, niektórzy myślą, czy oni naprawdę byli chrześcijanami? Czy może tylko udawali? Nie, tu nie ma żadnych śladów. Zobaczcie, on ich traktuje jak członków Kościoła. Nie, tu nie ma. On mówi właśnie, że przecież Duch Święty, że tak powiem, jesteście w relacji z Duchem Świętym, nie? I tak dalej. Także oni tu są normalnymi, jak gdyby, członkami Kościoła. Także pójście w kierunku, że oni nie byli zbawieni, tylko gdzieś tam się dokleili do Kościoła, myślę, że jest nieuprawnione. A ten tekst ogólny, który opisuje nam to zjawisko, mówi, że te choroby, a nawet śmierć fizyczna, która dotyka chrześcijan, to jest element dyscypliny, wychowania. Pamiętacie zapewne niedawno w liście do Hebrajczyków taki tytuł Ojciec, prać, to tam o dyscyplinie, którą Bóg nas pokazuje swoją miłość przez dyscyplinę, to zobaczcie, tu w liście do Koryntian mamy dokładnie tę samą zasadę. Jeśli nas sądzi, czyli jeśli doznajemy tych przeróżnych przeciwności z powodu naszego grzechu, którego nie chcemy wyznać i porzucić, znaczy, że nas wychowuje, abyśmy nie zostali potępieni. Także absolutnie tutaj myśl, że to nie byli chrześcijanie, albo że z powodu tego grzechu oni zostali potępieni, odrzucam. Oni zostali ukarani, dokładnie nie ukarani, tylko skarceni śmiercią fizyczną. Ta śmierć fizyczna oczywiście już im nic nie pomogła, w tym sensie, że już tylko dłużej nie grzeszyli, że Bóg uznał, że miara ich grzechu się przebrała, ale zobaczcie ten efekt wychowawczy na cały Kościół. Dwukrotnie ten efekt wychowawczy jest podkreślony. W wersecie 5 strach padł na wszystkich, w wersecie 11 i wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. O pieniądzach mówiliśmy, studiując oba listy. Pamiętacie, w tym pierwszym, w liście do Filipian, apostoł dużo mówił o pieniądzach, ponieważ był w przyjaźni z tym kościołem. W liście do kościołów w Galacji, gdzie oni już go zaczynają nienawidzieć, że zaczynają słuchać tych różnych hejterów, on o pieniądzach mówi w jednym zdaniu i przedstawia to jako zasadę. Jest taka zasada, a to już jak wy postąpicie, to jest wasza sprawa. Tu znowu mamy dokonania apostołów. No i zobaczcie, pieniądze znowu grają ważną rolę w życiu człowieka, bo nie możemy udawać jak kwietyści, czyli takie dzieci kwiaty, tacy, że wiecie, żyją słońcem, tam powietrzem i tak dalej, że nie istnieją pieniądze. Tak, jeden z was powiedział przed chwilą, że źródłem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, ale nie pieniądze. Tylko twoja czy moja postawa do pieniędzy. Jeśli kochasz pieniądze, oznacza to, że nie kochasz Boga. Ci, choć tak ja interpretuję ten tekst Ananiasz i Safira, zostali zbawieni. Był taki moment, że pokochali Jezusa Chrystusa, który za nich umarł. To jednak po pewnym czasie ta miłość zaczęła w nich blednąć, a miłość do pieniędzy zaczęła rozkwitać. Skończyło się do przodu nogami. Ja mam tyle. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać? To ostatnia okazja. Proszę. Można mówić. Piotrze, prosimy. Odmutuj się, jeśli... Halo, halo?
Ja chciałem do tego, co poprzednio, ale to już ktoś powiedział przede mną.
Aha.
No tutaj to jeszcze chyba takie coś, że... No, że właśnie wszyscy się przestraszyli, no, czyli te też tak widzieli, że, no, że mogą też w coś takiego podpaść.
Być może widzieli już pewne jakieś elementy nieszczerości czy obłudy w swojej postawie do braci w Kościele i dlatego się też przestraszyli tego, jak Bóg rozprawił się z tą parą. Dzięki. Tyle? Ktoś by chciał się pomodlić na koniec? Boguś, prosimy.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały wieczór, że mogliśmy tutaj razem z braćmi, siostrami spędzić czas, słuchając Twojego słowa, zdobywając nową wiedzę, nowe spostrzeżenia. Dziękujemy Ci za tą radość każdego dnia. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam tak wiele powodów do radości. Dziękujemy Ci za wspólnotę braci i sióstr. Dziękujemy Ci, Panie, za naszych wspaniałych, mądrych i aktywnych widzów. Dziękujemy Ci, Panie, za naszych wspaniałych, wytrwałych darczyńców, którzy ciężko pracują na to, abyśmy mogli z naszym projektem Mega Kościół, telewizją Idź Pod Prąd, rozwijać się, być coraz szerzej słyszalni w Polsce i za granicą. I prosimy Cię, Panie, o to, żebyś nam dawał nowych braci i siostry, żebyś skierowywał do nas coraz więcej mądrych Polaków, abyśmy tworzyli coraz większą siłę i mogli w sumie wszyscy razem w końcu odebrać naszą ojczyznę z rąk naszych wrogów, abyśmy mogli radować się tą krainą, którą nam pozostawiłeś. Dziękujemy Ci, Panie, za wszelkie błogosławieństwo, jakie nam dajesz i radość i tą myśl, że oddałeś swoje życie za nas, abyśmy mogli dzisiaj swobodnie poruszać się po tym świecie, nie znając strachu przed śmiercią fizyczną, bo wiemy, że po śmierci spotkamy się z Tobą i będziemy żyć w szczęściu na wieki. W imieniu Twojego Syna, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Dziękuję Wam za kolejny wieczór nad Słowem Boga i mam nadzieję, zobaczymy się jutro. Od rana już nadajemy. Do zobaczenia.